Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tatonawyspach.co. Słowo magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej. Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej, gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości. Do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Nie wiem, jak to się stało, ale drugorodna, która właśnie się urodziła, ma już ponad 1,5 roku, a pierworodny, który też urodził się nie tak dawno, w zeszłym roku poszedł do szkoły. I zastanawiałem się ostatnio nad faktem, że to nie jest tylko tak, że nasze dzieci się uczą, ale my jako rodzice w jaki sposób rośniemy z nimi i również się uczymy. Każdy z członków rodziny, nieważne na jakim jest etapie wzrostu i rozwoju, daje coś innym. I każdy z nas się uczy, rośniemy jako rodzina. Dzieci uczą się, bo trochę nie mają wyjścia i wszystko jest dla nich dopiero do ogarnięcia i do nauczenia się. Ale mądry, dorosły człowiek również uczy się całe życie. A okazuje się, że uczyć można się także od najmłodszych. Chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj krótką listą, według mnie, najważniejszych rzeczy, które ja nauczyłem się od swoich pociech. I tak, po pierwsze, żyć chwilą. Czasem mam wrażenie, że dzieci umieją operować tylko w jednym czasie, takim bardzo teraźniejszym. Umiejętność cieszenia się chwilą jest jak gdyby dla nich stanem domyślnym. I pozwólcie, że zilustruję to krótką historią. W jeden z ostatnich weekendów zaplanowaliśmy wielki dzień. Wyjazd na taką farmę, gdzie można tam sobie pobiegać, zobaczyć zwierzątka, ale też jest taki fikoland. Mój pierworodny bardzo lubi to miejsce. No i to był wyjazd powiązany z tym, że właśnie będziemy tam, na tym dziecięcym torze przeszkód. Potem będziemy mieć obiad, na koniec spacer. Generalnie wielki dzień, na który wszyscy bardzo czekaliśmy, a już w szczególności pierworodny, który już tam był i znał to miejsce. Tego dnia wstaliśmy wcześnie rano, gotowi na przygodę i mieliśmy wyruszać. Dodam tylko, że właśnie pierworodny jest na etapie bycia strażakami. Więc już podczas śniadania udawaliśmy, że jesteśmy strażakami, szykujemy się na akcję i tak dalej. Po śniadaniu pierworodny zaczął bawić się swoim wozem strażackim, a tata i mama oczywiście krzątali się, przygotowując do wyjazdu, co nam w zasadzie pasowało, bo on nam nie przeszkadzał, tylko zajmował się sobą. I jakież było moje zaskoczenie, gdy pierworodny tak się wkręcił w tą zabawę, że stwierdził, że on nie jedzie na tą farmę, czyli na wydarzenie, na którym praktycznie czekał cały tydzień. Dla niego jego mały świat, który właśnie sobie zbudował, był w danym momencie najważniejszy. Ważniejszy od bogatych planów taty na ten dzień, czy mamy, czy całej rodziny. W takich sytuacjach nie można tego świata niszczyć. Trzeba być kreatywnym i w tym konkretnym przykładzie chwilkę się pobawiliśmy tym wozem strażackim, strażaków, a potem wymyśliliśmy, że jedziemy gasić pożar na farmę, bo tam się zaczęło palić. I to zadziałało. Chwilka zabawy i potem pojechaliśmy. My dorośli uczymy się na jakimś etapie planować przyszłość i wyciągać wnioski, zastanawiając się nad przeszłością. I to jest oczywiście potrzebna umiejętność, tyle że dla wielu z nas owo planowanie i dumanie nad niespełnionymi planami przeszłości przybiera skrajne oblicze. Jednym z powodów, dla których nie czujemy się na co dzień szczęśliwi, jest fakt, że nie żyjemy dniem dzisiejszym, tylko przejmujemy się tym, co wydarzyło się wczoraj, albo martwimy się na zapas, myśląc o tym, co wydarzy się jutro. Warto częściej obserwować bawiące się dzieci i uczestniczyć w ich postrzeganiu świata. Druga rzecz, którą nauczyłem się od swoich dzieci, to mieć dystans do siebie. My dorośli zgubiliśmy gdzieś tę cechę. Ciągle się porównujemy do innych. Przejmujemy się tym, co ludzie o nas powiedzą, tym, co robią, co nas może dotyczyć i to nas w jakiś sposób blokuje. Małe dzieci nie przejmują się tym, jak są ubrane, co robią, co mówią o nich inni. One kreują sobie swój mały świat i konsekwentnie dążą do celu, jeśli sobie coś wymyślą. Dotyczy to wszystkiego, od zachowania, poprzez ubiór, tak jak wspomniałem, a skończywszy na wypowiedziach innych. To oczywiście z biegiem czasu, z biegiem lat się zmienia. Ja mówię tutaj o takich bardzo małych dzieciach. I oczywiście potem już w świecie dorosłym nie mam na myśli ignorancji bycia infantylnym, czy nie wiem, braku dbania o wygląd i tak dalej. Mam na myśli przewartościowanie sobie tych zewnętrznych czynników i wpływu ich na nasze samopoczucie, czy decyzje, jakie podejmujemy i ogólnie nasze zachowanie wobec innych. Myślę, że bycie rodzicem, szczególnie małych pociech, uodparnia nas w jakiś sposób na otoczenie i uczy konserwować energię, unikając przesadnego roztrząsania otaczającego nas świata. Ja osobiście staram się przynajmniej próbować być świadomy, kiedy zaczyna mi się w głowie taki zgubny proces, co ludzie powiedzą, co będzie i tak dalej. Kolejna rzecz, mieć cierpliwość do innych. To jest akurat cecha, którą nabywamy, albo i nie, obcując z dziećmi. One generalnie nie są cierpliwe. Wszystko chcą tu i teraz, zwłaszcza taki dwulatek na przykład. I potrafią wyrazić swoje niezadowolenie we wszystkich najmniej spodziewanych momentach. A już szczególnie przed spaniem. O gradacji przedspaniowych stanów marutkowych pisałem na swoim blogu, próbując dekonstruować mit buntu dwulatka. I tak jak wspomniałem, dzieci nie są cierpliwe. Wkładzenie się na podłodze w sklepie, piszczenie jak orkiestra i tak dalej, wszystko to się zdarza. Ale też uczą w ten sposób nas cierpliwości. I tak je kochamy i uczymy się obcować z takimi właśnie małymi istotkami, ucząc zarówno je, jak i siebie być cierpliwym. A jest to cecha przydatna nie tylko do radzenia sobie z dziećmi, ale ze wszystkimi dookoła. Będąc rodzicem, wkraczamy na nowy poziom tej umiejętności. Złośliwy kolega w pracy to już nie jest problem. Pracownicy nie do końca wypełniający zadane rzeczy... też totalny zen i spokojne tłumaczenie po raz 15. Zmęczona żona, która traci cierpliwość, bo po raz kolejny nie naprawiliśmy cieknącego kranu. Tu lepiej chyba zacząć i zabrać się od razu
do roboty.
Rzecz kolejna. Zadawać pytania do upadłego. Wszyscy wiemy, że 3 czy 4 latki są mistrzami w zadawaniu pytań. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? Czasami brakuje nam wtedy cierpliwości, czyli powyższy punkt, żeby odpowiadać na pozornie to samo pytanie lub kolejny poziom tego samego pytania. Ale w tym szaleństwie jest metoda i powinniśmy być wdzięczni naszym pociechom i zabrać się do nauki, a nie narzekać. Zamiast zbywać je płytkimi odpowiedziami lub wręcz brakiem odpowiedzi, powinniśmy poszerzać swoją umiejętność słuchania i przez to formowania lepszych odpowiedzi. Zadawanie właściwych pytań, szczególnie gdy pracuje się z ludźmi, wcale nie jest takie proste. A zadawanie ich tak, żeby pomóc im wzrastać, tym ludziom, z którymi przyjdzie nam współpracować, jest pożądaną cechą każdego lidera, w tym także taty, jako głowy rodziny i lidera i kogoś, kto może przenieść te swoje umiejętności też na inną płaszczyznę. My jako dorośli stajemy się tacy bardzo poprawni politycznie i oduczamy się pytać, albo czasami stajemy się też leniwi i zadowalamy się powierzchownym traktowaniem spraw. przyjmujemy sprawy takimi, jakimi nam ktoś powiedział, że one są. A stan już tylko krok od konformizmu. Zadawanie właściwych pytań jest dla naszych pociech ważne w procesie poznawczym i twórczym. I tutaj są dwie rzeczy, które chciałbym podkreślić. Nigdy nie powinniśmy przekreślać kogoś z powodu ilości lub jakości pytań, które zadaje. I to dotyczy się zarówno naszych dzieci, one bowiem dopiero się uczą i mają prawo wymagać od nas bycia wysłuchanym, ale także dorosłych. Jak to się zwykło mawiać, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jako przykład tej cechy w życiu dorosłym chciałem przedstawić bardzo ciekawego człowieka, Ricardo Selmera. Podczas gdy reorganizował pierwszą firmę, w jakiej został właścicielem, wprowadził zasadę zadawania pod rząd 3 razy pytania dlaczego i kwestionował wszystkie procedury w tej firmie właśnie w ten sposób. Jak sam opowiada, efekt był piorunujący. Zdecydowanie większość z procedur, z tych rzeczy, które do tej pory robiło się czy zwykło się robić, nie przetrwała tej próby. Oto przykład. Dlaczego posypujesz podłogę trocinami? Odpowiedź, bo jest śliska. Dlaczego podłoga jest śliska? No, bo wycieka z niej olej. Dlaczego olej wycieka na podłogę? Bo uszczelka w tym mechanizmie przecieka. Czyli nie lataj się z szmatą i wycieraj podłogi, która jest śliska, tylko dojdź do tego, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że to jest dobry przykład i myślę, że ta próba ogniowa trzech dlaczego może być stosowana praktycznie do wszystkiego. Kolejna rzecz, którą uczę się wciąż od swoich dzieci, to jest właśnie ciągle się uczyć. O wychodzeniu ze swojej strefy komfortu piszę i mówię w swoim blogu i na swoim podcaście, który się nazywa Tato na Wyspach Magis. Magis, a więc więcej, bardziej, pełniej. Przekraczanie swoich możliwości i granic. Natomiast dzieci trochę nie mają wyjścia i muszą się uczyć non-stop, zwłaszcza takie maluchy, bardzo małe dzieci. One uczą się już nawet w brzuchu mamy w okresie prenatalnym. Potem mają prawdziwy maraton przez pierwsze dni, tygodnie, miesiące, no praktycznie wszystko jest dla nich nowe. Próbowałem się zastanawiać kiedyś, kiedy to się kończy. Kiedyś stajemy się na tyle już wyuczeni, że przestajemy szukać nowych rzeczy. Uznajemy, że się już nauczyliśmy i że wszystko jest ok. Nie wiem, czy to jest matura, zdanie egzaminu maturalnego, może studia, może certyfikat pozwalający zacząć pracę. Myślę, że problem jest bardziej w podejściu niż w samym procesie uczenia się. Gdzieś po drodze gubimy radość z uczenia się i zaczynamy rozdzielać te dwie rzeczy, czyli przymus uczenia się we wszystkich placówkach oświatowych i przyjemność zabawy i nauki rzeczy często postrzeganych jako niepotrzebne. Pozostaje więc sztuczny rozdział na przyswajanie sobie wiadomości do pracy i rozwijanie hobby na przykład. Czy musi istnieć ten podział? Dzieci, powinien dodać małe dzieci, nie mają tego problemu. Wszystko traktują jako zabawę i dlatego tak szybko uczą się wszystkiego. Angażując obie półkule mózgowe, wręcz chłoną one wiedzę. Dlatego mądrzy pedagodzy, włączając w to rodziców, wykorzystują tę metodę, można powiedzieć, uczenia się poprzez zabawę. Co my możemy nauczyć się z tego jako dorośli? Zacznijmy robić więcej rzeczy, które przynoszą nam zadowolenie. Może właśnie to powinno być głównym kryterium, kiedy zastanawiamy się, czego chcielibyśmy się nauczyć, wybierając kolejną książkę do przeczytania, kurs do zrobienia, czy cokolwiek kojarzy nam się z nauką. Kolejna rzecz, którą uczę się wciąż od swoich pociech, to być odważnym i pokonywać własne ograniczenia. To jest jak mantra ostatnio w moim podcaście. Ta sprawa jest trochę związana z poprzednią sprawą, czyli ciągłym uczeniem się. Dzieci bywają różne i patrząc na niektóre pociechy na placu zabaw na przykład, mam wrażenie, że są one totalnie pozbawione strachu. Rzeczy, które wyprawiają na drabinkach czy zjeżdżalniach, przyprawiają niejednego dorosłego o zawrót głowy. Mój pierworodny na przykład jest trochę inny. W swoim zachowaniu jest bardziej podobny do mnie, co tutaj nie ma niespodzianki oczywiście. Zapobiegawczy, obserwujący otoczenie przez chwilę, zanim podejmie decyzję o tym, w jaki sposób zareagować. Nie oznacza to, że nie jest odważny. Jest odważny tylko na swój sposób. Lubię obserwować go i pomagać mu w tych jego zmaganiach z samym sobą podczas prób wychodzenia poza swoją jego strefę komfortu. Dotyczy to zarówno zdobywania różnych umiejętności fizycznych na placu zabaw albo w Fikolandzie, ale również interakcji z innymi. I to jest ważne dla rodzica, aby uszanować tę różnorodność wśród dzieci i pomagać w umiejętny sposób rozwijać się każdemu nieco inaczej. Zachęcać, ale niczego nie przyspieszać na siłę. Widzę nieraz rodziców, którzy spełniając chyba swoje własne ambicje, motywują, i to w cudzysłowie motywują, swoje dzieci nazbyt mocno, często osiągając wręcz odwrotne rezultaty. Przekładając to na lekcje dla dorosłych, myślę, że musimy pamiętać, że każdy z nas się czegoś boi. I choćby nie wiem, jak bardzo ktoś był ekstrawertyczny, wyszedł już poza swoją strefę komfortu i tak dalej, to jednak istnieje właśnie ta strefa komfortu, nawet jeżeli ona jest duża, i istnieje jakieś maksimum. Dla każdego, każdy z nas ma swoje strachy. Natomiast to, co dzieli ludzi odważnych od nieodważnych, to nie jest brak strachu, tylko to, jak reagujemy na strach. Są tacy ludzie, których strach paraliżuje, ale są też tacy, którzy mimo tego uczucia podejmują działania, by iść dalej. I tutaj małe zadanie, o którym przeczytałem ostatnio w książce Tima Ferrisa Tools of Titans, czyli Narzędzia Tytanów. Następnym razem, kiedy będziesz miał podjąć poważną decyzję, oprócz typowej tabelki, na przykład za i przeciw, gdzie to normalnie jest praktykowane, Tim proponuje, żeby zrobić jeszcze dodatkowo analizę strachu. Co to jest analiza strachu? Napisać sobie przy każdym punkcie przeciw najgorszą rzecz, jaka może się zdarzyć, gdy zrealizujemy ten punkt. Co może się stać? Czy jest to odwracalne? Czy jest możliwy powrót do stanu poprzedniego? Jeśli tak, jak długo nam to zajmie i ile to będzie kosztować ewentualnie. Większość rzeczy w naszych głowach wygląda na poważne i niebezpieczne. Po wykonaniu tego ćwiczenia nagle okazuje się jakoś dziwnie wszystko mniej niebezpieczne, łatwiejsze, a często wręcz banalne do zadecydowania i do zrobienia. Myślę, że musimy się zacząć oswajać ze strachami, tak samo jak robią to dzieci. Być odważnym to nie bać się, ale pokonywać własne ograniczenia. I ostatnia już rzecz, trochę z przymrużeniem oka, co się nauczyłem od moich dzieci, może nie od moich dzieci, ale dzięki moim dzieciom, to jeść lewą ręką. I dodałbym jeszcze jedzenie praktycznie wszystkiego przy ograniczonym czasie i z dowolną kombinacją sztućców lub braku sztućców, przesuwanie godzin posiłków, priorytetyzowanie posiłków wszystkich innych członków rodziny ponad swoimi i tak jak wspomniałem, jedzenie lewą ręką, czyli praktycznie mam już dwie ręce tak samo sprawne i mogę nimi jeść, czy to mam sztućce, czy nie mam sztućce. Myślę, że wielu rodziców wie, o czym tutaj mowa. I to tyle, jeśli chodzi o listę rzeczy, których nauczyłem się dzięki swoim dzieciom albo od swoich dzieci. Jestem ciekaw, czy wy macie taką listę, czy coś byście dodali. Podzielcie się może w komentarzu pod wpisem, pod notatkami do tego podcastu, do tego odcinku podcastu. Bardzo jestem ciekaw. A tymczasem żegnam się już z wami. Do zobaczenia. I to już wszystko, co przygotowałem dla ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tatonawyspach.co/podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię, Magisowo, do usłyszenia.